Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do wzajemnego szacunku oraz czynienia sprawiedliwości i dobra wspólnego zachęcił wiernych papież na Anioł Pański.
Benedykt XVI przypomniał dramat wojny domowej w Demokratycznej Republice Konga.
W Szwajcarii zakończyło się zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Biskupów Europy.
30 września witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Dziś liturgia Kościoła przypomina, że wszyscy otrzymaliśmy ta Ducha Świętego, który ustalnia do spełniania dobra, unikania zła, jedności tych, którzy szczerym sercem pragną pełnić wolę Bożą. Niech Jego światło pomaga nam rozpoznawać Boże zamysły, a Jego moc wspiera w ich realizacji. Niech Bóg wam błogosławi.
Tymi słowami Benedykt XVI zwrócił się do Polaków przybyłych na Anioł Pański do Castel Gandolfo. Refleksja nad dzisiejszymi czytaniami mszalnymi stała również w centrum głównego papieskiego rozważania. Ojciec Święty nawiązał szczególnie do pobłażliwej reakcji Jezusa na janowe doniesienie, że apostołowie spotkali kogoś, kto w Jego imię wyrzucał złe duchy i że został przez nich skarcony.
Sant Agostino scrive a proposito.
Święty Augustyn pisze w tym kontekście: podobnie jak w świecie katolickim, to znaczy w Kościele, można znaleźć coś niekatolickiego, tak samo poza nim może być coś katolickiego. Dlatego członkowie Kościoła nie powinni odczuwać zazdrości, ale cieszyć się, że ktoś spoza ich wspólnoty czyni dobro w imię Chrystusa, o ile robi to w słusznej intencji i z szacunkiem. Także w obrębie samego Kościoła może się zdarzyć, że z trudnością docenia się dobro czynione przez pozostające w głębokiej wspólnocie różne podmioty kościelne. Tymczasem wszyscy powinniśmy umieć zawsze wzajemnie się cenić i szanować, chwaląc Pana za Jego nieskończoną fantazję, z jaką działa w Kościele i w świecie.
Benedykt XVI nawiązał też do rozbrzmiewającego w drugim czytaniu mszalnym upomnienia pod adresem nieuczciwych bogaczy, którzy pokładają ufność w dobrach zgromadzonych w niegodziwy sposób.
W odniesieniu do tego Cezary z Arles tak rzecze w jednej ze swoich mów: ani dobremu człowiekowi nie mogą zaszkodzić bogactwa, bo je miłosiernie rozdaje, ani złemu nic nie mogą pomóc, ponieważ albo strzeże ich z chciwością i skąpstwem, albo je w rozpuście roztrwoni. Słowa apostoła Jakuba, przestrzegając przed próżną chciwością rzeczy materialnych, stanowią mocne wezwanie, by używać ich w perspektywie solidarności i dobra wspólnego, działając zawsze sprawiedliwie i moralnie na wszystkich szczeblach.
Benedykt XVI ujął się za cierpiącymi mieszkańcami Demokratycznej Republiki Konga. Na wschodzie tego kraju od miesięcy trwa kolejna krwawa wojna domowa. Na zakończenie południowego spotkania z wiernymi papież przypomniał, że sytuacja w północnym Kiwu była w tych dniach także przedmiotem dyskusji na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wydaje się jednak, że wojna w Kongu została przez wspólnotę międzynarodową zepchnięta na drugi plan w obliczu konfliktu w Syrii. Stąd, jak podkreślają obserwatorzy, wysiłki papieża, by skupić uwagę świata także na Kongu. Benedykt XVI modlił się o pokój i sprawiedliwość w całym regionie Wielkich Jezior.
Jestem szczególnie blisko uchodźców, kobiet i dzieci, którzy na skutek utrzymujących się starć zbrojnych doświadczają cierpienia, przemocy i głębokiej biedy. Proszę Boga, by znalazły się pokojowe drogi dialogu oraz ochrony wielu niewinnych ludzi, a także o to, by szybko powrócił pokój oparty na sprawiedliwości i przywrócone zostało braterskie współistnienie zarówno wśród tej tak bardzo doświadczonej ludności wschodu, jak i w całym regionie.
Jedna osoba zabita i kilka rannych to wynik zamachu na kościół w stolicy Kenii, Nairobi. Wszystkie ofiary to dzieci. Zamachu dokonano najprawdopodobniej za pomocą ręcznego granatu, który wrzucono do anglikańskiego kościoła świętego Polikarpa tuż po rozpoczęciu niedzielnego nabożeństwa dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Przypuszcza się, że jest to kolejny przejaw agresji muzułmanów wobec chrześcijan w tym afrykańskim kraju. Być może zamach ma też związek z zaangażowaniem Kenii w konflikt somalijski.
Prawosławni koptowie w Egipcie protestują przeciwko opublikowanym przez Urząd Statystyczny tego kraju oficjalnym danym dotyczącym wspólnot religijnych. Wynika z nich, że całkowita liczba koptyjskich chrześcijan wynosi tam nieco ponad 5 milionów. Zwierzchnicy kościoła uważają jednak, że są to dane z 1986 roku i w ten sposób rzeczywista liczba została poważnie zaniżona. Szacują oni, że członkowie tej wspólnoty religijnej liczą od 15 do 18 milionów.
Wydaje się, że dane, którymi dysponuje Kościół, są o wiele bliższe prawdy niż oficjalne, gdyż są regularnie weryfikowane. Podobną opinię na temat danych Urzędu Statystycznego wyrazili chrześcijanie nieprawosławni. Kwestia jest o tyle ważna, że może mieć wpływ na status chrześcijan w porewolucyjnym Egipcie i ich jeszcze większą marginalizację niż miało to miejsce za prezydentury Hosniego Mubaraka.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Sobór Watykański II stanowi dla Kościoła istotny punkt odniesienia. Nie oddzielał on starego i nowego, przed i po, lecz był wyrazem ciągłości doktryny kościelnej i dobrej nowiny Chrystusa. W ten sposób kardynał Peter Erde podsumowywał podczas wczorajszych nieszporów dyskusję przedstawicieli europejskich episkopatów nad przesłaniem Vaticanum Secundum 50 lat od rozpoczęcia tego wydarzenia. Stanowiła ona jeden z głównych tematów spotkania Rady Konferencji Biskupich Europy, które zakończyło się w St. Gallen w Szwajcarii. Jednym z uczestników spotkania był biskup Aleksander Kaszkiewicz z Grodna na Białorusi.
Poruszane są kwestie, które są bardzo często teraz i w całym świecie, a szczególnie mówi się o kryzysie w Europie ekonomicznym i związane to również z kryzysem duchowym, bo nie może być rozwiązanie efektownego kryzysu ekonomicznego, jeżeli nie będzie pogłębienia naszej wiary i nierozwiązany kryzys duchowy.
Z kolei gospodarz spotkania, ordynariusz St. Gallen, biskup Markus Büchel, przypomniał w homilii podczas tzw. mszy narodów gorzkie słowa zmarłego niedawno kardynała Martiniego. Był arcybiskup Mediolanu mówił o zmęczeniu wiarą sytego kościoła w Europie i Ameryce, a także pytał, czy dziedzictwo kulturowe chrześcijaństwa nie staje się dlań ciężarem. Szwajcarski hierarcha zaznaczył w tym kontekście potrzebę zaufania Duchowi Świętemu, gdy Kościół podejmuje trud nowej ewangelizacji.
Cuda nie są wydarzeniami mającymi dawać wiarę, ale dopełniać ją, kiedy istnieje i jest żywa. Mają też ją rozbudzić i pomnożyć, kiedy jej brakuje lub kiedy jest słaba. Watykański sekretarz stanu mówił o tym w czasie jubileuszu 600-lecia cudu eucharystycznego we włoskim miasteczku Bagno di Romagna. Kardynał Tarcisio Bertone podkreślił, że celebrowanie tego wydarzenia na progu roku wiary przypomina o konieczności troski o własną wiarę. Wskazał zarazem, że cud, który się wydarzył przed wiekami, ma zachęcić także współczesnych ludzi do głębszego udziału w Eucharystii i do pełnej wiary adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Watykański sekretarz stanu przypomniał wydarzenie, podczas którego dokonał się w kościele w Bagno cud eucharystyczny. Sprawujący liturgię ksiądz nie wierzył w to, co się działo na ołtarzu. Podczas przeistoczenia wino w kielichu zaczęło wrzeć, tak że kilka kropli, zmieniając się w krew, wylało się na korporał. Korporał ten, poddany specjalistycznym badaniom, które potwierdziły autentyczność cudu, przechowywany jest do dziś w specjalnym relikwiarzu.
Katolicy, którzy wzięli udział w rodzinnej wendecie, będą obłożeni ekskomuniką. Poinformowali o tym biskupi Albanii. Chodzi o tamtejszy, pradawny zwyczaj zwany Gjakmarią, czyli obowiązek krwawego pomszczenia zniewagi rodzinnej, jak morderstwo, gwałt czy nawet rozwód. Niestety ten barbarzyński obyczaj zdarza się również wśród katolików, zwłaszcza na północy kraju. Stąd biskupi postanowili z nim walczyć, tym bardziej, że tegoroczne statystyki są alarmujące, gdy chodzi o tak zwaną przemoc rodzinną w Albanii.
Niektórzy wydają się bardziej przywiązani do ludzkiej tradycji niż do prawa Bożego, a tymczasem ich mordercze zachowanie depcze Ewangelię życia i krzyż Chrystusa, oznajmił arcybiskup Angelo Massafra ze Szkodry. Dlatego każdy katolik, który zabija z zemsty, będzie ekskomunikowany. Tego rodzaju mścicielom będzie odmówiony udział w sakramentach oraz katolicki pochówek.
Problemem może tu być jednak funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Albanii. Zdarza się bowiem, że powołanie się na zasadę honorowej zemsty jest traktowane jako okoliczność łagodząca. Stąd biskup Lucian Augustini zapowiedział, że Kościół będzie domagał się kary dożywocia dla morderców i odszkodowania dla rodzin ofiar. By zmienić mentalność, obywatele muszą mieć pewność, że sądy będą karać sprawców i że państwo działa prawidłowo, uczciwie i nieprzekupnie, stwierdził albański hierarcha.
Elżbietanki świętują 170 lat swojego zgromadzenia. Jubileusz zbiegł się z obchodami 5. rocznicy beatyfikacji współzałożycielki, błogosławionej Marii Luizy Merkert. Uroczystości miały miejsce w Nysie, będącej kolebką zgromadzenia. Złożyły się na nie wydarzenia liturgiczne, naukowe i artystyczne. W jubileuszu wzięły udział elżbietanki z całego świata, a gościem honorowym był prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej. Relacja siostry Józefy Krupy.
Punktem kulminacyjnym uroczystości jubileuszowych była msza święta dziękczynna pod przewodnictwem kardynała Zenona Grocholewskiego.
Błogosławiona Maria Luisa Merkert otworzyła szeroko drzwi Chrystusowi. To jest najgłębsza tajemnica jej życia. Wszystko pięknie, jej apostolat, modlitwy, pobożność, adoracja Najświętszego Sakramentu, czynki miłosierdzia, to wszystko było konsekwencją faktu hojnego otwarcia się na Chrystusa.
Jako duchowe przygotowanie do przeżywania obchodów jubileuszowych odbyło się dwudniowe sympozjum. Pozwoliło nam na nowo wpatrzeć się w duchowe sylwetki świętej Elżbiety, naszej patronki, i błogosławionej Marii Luizy Merkert, które są dla nas wzorem niosącym miłości miłosiernej drugiemu człowiekowi. Podczas sympozjum wspominane były również początki naszego zgromadzenia oraz realizacja charyzmatu jako źródło nadziei dla współczesnego świata.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Na Placu Piłsudskiego w Warszawie wyrosło dziś Miasteczko Miłosierdzia. Organizatorem wydarzenia, w ramach którego odbywały się koncerty, spotkania oraz warsztaty, było Centrum Myśli Jana Pawła II. W imprezę włączyło się ponad 50 organizacji pozarządowych, które prezentowały swoje projekty oraz inicjatywy. Mówi Magdalena Stępień, zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II.
Jest to inicjatywa, która pokazuje, że każdy tak naprawdę może pomóc osobie potrzebującej. Pokazuje, że wystarczy chwila, żeby się zaangażować i zrobić coś dobrego dla innej osoby. Można było się zapisać na przykład do bazy dawców szpiku. Można było również nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.
Tegoroczny festiwal dobroczynności pod hasłem Pomogę, bo mogę poprzedziły debaty społeczne na temat wolontariatu. Ennio Morricone i poznańskie słowiki, a dokładnie ich dyrygent, nieżyjący już Stefan Stuligrosz, zostali wczoraj uhonorowani medalami Per Artem Ad Deum. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Papieską Radę do Spraw Kultury. Laureatom osobiście wręczył je kardynał Gianfranco Ravasi, prefekt tejże rady, podczas uroczystej gali na terenie targu w Kielce. Obecność profesora Stuligrosza przenika to wydarzenie. Jego chór jest wielką lekcją muzyki, przykładem doskonałej harmonii, znakiem i światłem we współczesnym społeczeństwie, mówił kardynał Ravasi, wręczając medal Maciejowi Wielochowi, obecnemu dyrygentowi i dyrektorowi artystycznemu poznańskich słowików. Podczas koncertu, który towarzyszył gali wręczenia wyróżnień, wykonano m.in. utwór Ennio Morricone zatytułowany Między niebem a ziemią, dedykowany Janowi Pawłowi II. Była to światowa premiera tej kompozycji.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.